Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w dziwnym składzie, bo nie ma Dagmary ze mną. Dagmara bawi się w Stanach i odpoczywa i bawi się, ale chciałem wam nagrać odcinek i przyszedł mi do głowy pomysł. Pomysł, który wpadł mi do głowy przez Wojtka, jedną drugą podcastu Jest Łos. Wojtka Wiemana, Dobrego Ducha Sieci. Wojtek nagrywa na Twitchu różne, streamuje różne swoje tam gierki. Wczoraj był najbardziej popularnym podobno Twitcherem, nie wiem, czy tak się mówi to w ogóle w sieci polskiej. I Wojtek bardzo lubi kombinować i tam fajne rzeczy robi z różnymi urządzeniami chociażby. I wpadł mi pomysł, żeby nagrywać taki podcast od czasu do czasu, gdzie będę rozmawiał z różnymi ludźmi o tym, jakich urządzeń używają, o tym, jakie gadżety właśnie w swoim życiu wykorzystują. No i nikt nie mógł być pierwszy na takie spotkanie jak właśnie Wojtek wspomniany, no bo skoro on mnie zainspirował do takiej serii, no to witam cię, Wojtko.
Witam serdecznie, bardzo mi miło, że w ogóle jestem tutaj, wiesz, prowodyrem, ale też pierwszy, więc jakoś tak priorytetowo potraktowany. Bardzo mi miło, oczywiście. I to nowa seria, no naprawdę. Wiele rzeczy miłych tutaj się dzieje. Już na starcie.
Wiele rzeczy. Dokładnie tak. Ja wiem, w ogóle roboczo ten cykl się będzie nazywał ulubione zabawki kogoś tam, no bo wiadomo, że faceci to te takie większe dzieci i tak naprawdę różnią ich tylko od małych dzieci to, że zabawki są troszeczkę droższe. Więc Wojtek, ja wiem, że masz takie jedno bardzo fajne urządzenie w swoim domu, o którym w ogóle chciałem od ciebie posłuchać. W ogóle jakbyś chciał jakieś urządzenie, w ogóle, bo te zabawki to mogą być różne zabawki, bo dla każdego kto co innego będzie zabawką, bo zabawką może być motocykl elektryczny, zabawką może być, nie wiem, telefon, zabawką może być zegarek, zabawką może być, no milion rzeczy. Ty masz, wiem, takie jedno urządzenie, którym bardzo mnie ciekawiło i cały czas go sobie chciałem kupić, a nigdy nie wiedziałem, czy mi jest potrzebne, czy nie, więc mam nadzieję, że mi wyprowadzisz z błędu i będę wiedział, że nie jest potrzebne. Czyli to jest Stream Deck od Elgato.
O,
masz
wow.
Takie urządzenie.
Tak, mam. W ogóle muszę przyznać, że dopiero jak zacząłem ostatnio streamować, no bo to właściwie zacząłem gdzieś tam w sierpniu, tak powiedzmy, że bardziej regularnie, to wreszcie te wszystkie sprzęty, które ja gromadziłem od lat, kupowałem, wiesz, a nuż może kiedyś, albo no to mi się na pewno przyda i później leżały w szafie nieużywane, no to nagle przy tych streamach nagle się okazało, że wreszcie to nabiera sensu, wreszcie te wszystkie pojedyncze urządzenia sprawiają, jakby łączą się w jedną sensowną całość i po prostu są wykorzystywane, co mnie bardzo cieszy. To jest taka dodatkowa zabawa, że okej, czyli to jednak działa i jednak śmiga. Stream Deck. Jest to urządzenie bardzo wszechstronne. Jedno z takich moich ulubionych. Ja w ogóle bardzo lubię takie sprzęty, które są jakby pewnym frameworkiem. Nie wiem, czy to dobrze używam tego słowa, ale chodzi o to, że jest sprzęt, który ma po prostu, tak jak w przypadku Stream Decka, jest to tabliczka, na której jest tam ileś tam przycisków, bo jest kilka wersji. Oczywiście ja mam tą podstawową, czyli
to jest
ona tam
nowa wyszła.
Jest XL, jakaś nowa wyszła dwójka, jest co nie? Mini. Dwójka to akurat tam chyba niewiele się zmieniło, troszeczkę design zmienili samej płytki, ale założenie jest bardzo proste. Ja w tej chwili mam 15 guzików na tym i to są przyciski, które mają pod spodem LCD ekraniki, tak? Każdy z nich oddzielny i podłączasz to przez USB do komputera. I to jest wszystko o tym sprzęcie. Jakby pod względem hardware'owym nic więcej tu się nie dzieje, nie?
Okej, bo cała magia jest w oprogramowaniu na komputerze.
I o to właśnie chodzi. I to jest jakby, ja tego typu sprzęty bardzo lubię. Trochę takim sprzętem podobnym jest na przykład inteligentny głośnik.
Ja te wszystkie sprzęty podlinkuję wam.
Oczywiście, jak najbardziej. Inteligentny głośnik jest pewnego rodzaju odpowiednikiem, w takim sensie, że to jest głośnik, który oczywiście może być lepszą, gorszą jakość, ale generalnie chodzi o to, że to jest głośnik z mikrofonem podłączony do prądu. i podłączony do Wi-Fi i jakby cała magia dzieje się już dalej w oprogramowaniu, co też sprawia, że ten sprzęt, mimo tego, że jest w założeniu teoretycznie bardzo prosty, no to jednak to oprogramowanie daje mu, wiesz, niesamowite możliwości. I tak samo jest ze Stream Deckiem. I tutaj, wiesz, oczywistym rozwiązaniem dla Stream Decka i oczywistym wykorzystaniem go jest zarządzanie streamem i tym, co się dzieje na żywo. Możliwości są nieskończone, ale to też jest tak, się, jak się mówi, że są nieskończone, to bo później nikt nie wie, do czego można to wykorzystać. Nie? Ale tak naprawdę chodzi o, na przykład, pod jednym guziczkiem masz zmiany scen w ramach twojego oprogramowania do streamowania, czyli jeżeli najpierw gadasz sobie ze swoimi tam obserwującymi, to możesz jeden guzik nacisnąć i cała scena się zamienia na taką, która jest dostosowana do streamowania już konkretnej gry, na przykład, nie? Mogą być sceny, gdzie masz tam przeglądarkę, bo grasz coś przeglądarkowego i to też masz cały czas pod jednym paluszkiem do odpalenia, ale mogą być dużo bardziej zaawansowane rzeczy, tak jak pod jednym przyciskiem możesz mieć zapięte wiele akcji, które tworzą jakiś tam łańcuch. Ja to używam bardzo często, bo tak jak wspomniałeś o tym, że teraz pracuję na Windowsie. Tak, bo Windows jest, to jest komputer u mnie w tak zwanym dusznym studio, które ma nazwę tylko po to, żeby...
Słuchałem podcastu 4.4.
Tak, dokładnie. 4, w każdym razie...
Nie, 3.4.
3.4, tak. Nie, więc duszne studio, ja mam tutaj Windowsa, dlatego że jakby no, trochę lepiej sobie Windows radzi generalnie ze streamowaniem i z OBS-em jako takim, chociaż OBS jest cross-platformowy, ale jakby no, lepiej się na nim pracuje na Windowsie. I teraz siedzę sobie tutaj i ja przychodzę do studia tylko po to, jak wiem, że będę nagrywał podcast lub będę streamował. Więc ja mam na tym Stream Decku dwa magiczne guziczki. Czy ja teraz streamuję, czy ja teraz nagrywam podcast? I naciskam jeden guzik i odpala mi się, jeżeli na przykład streamuję, to odpala mi się OBS, oprogramowanie do łączenia jakby Twitcha z lampkami, które mam za sobą, tym nanolifem. Odpala się automatycznie oprogramowanie do zmiany głosu, bo taką też mam funkcję u siebie na streamie, że ludzie płacąc kasę, to są jakieś tam drobniaczki, nie? Ale mogą zmienić mi głos w trakcie streama, nie? Co jest... Bo, umówmy się, streamowanie takie czysto rozrywkowe, no to jest właśnie rozrywka i jakby trzeba szukać takich połączeń i takich rzeczy, które sprawiają ludziom jakąś tam radość. I pamiętam, był taki stream, że ludzie po prostu non-stop mi zmieniali głos i w ten sposób tam, wiesz, parę złotych dla mnie wpadło, a ludzie się świetnie bawili, więc to...
Ale to rozumiem, że ten głos jest zmieniony dla wszystkich, tak że ktoś ci zmienia.
Dokładnie,
i to
ktoś płaci za to, że ja nagle brzmię zupełnie inaczej. Tu może być kilka oktaw w górę, ale w dół, kosmos. Wiesz, to modyfikacji głosu jest dużo.
Głos Kaszara Donalda.
Na przykład, no oczywiście, no, dopóki to jest możliwe w ramach tego programowania, którego używam, to jak najbardziej można to tak ustawić, więc to jest fajne. Więc pod jednym guzikiem odpalam sobie wszystkie programy, których używam zawsze na żywo, więc nie muszę o tym pamiętać, po prostu nie, że klikam albo wyszukuję po nazwie, tylko naciskam jeden guzik, ciach, odpalają się wszystkie programy. Mogą być nawet podpięte, wiesz, włączanie, wyłączanie świateł, jeżeli one są inteligentne.
No ale rozumiem, że skoro to robisz na Windowsie, to pewnie z HomeKita tam nie podepniesz.
Z HomeKita, no właśnie, tu jest tak, że HomeKitowe rzeczy, no to nie jest tak, że odpalisz sobie scenę HomeKitową, nie? Jakby, no bo nie ma wejścia z zewnątrz. Mhm. Jedyne co, no to jest taka pseudo łączenie rzeczy, czyli jeżeli mam za plecami nanolifa, który jest z jednej strony wpięty do swojej własnej aplikacji oraz ma otwarte API.
Okej, to jest tamtą
I wiesz, jeżeli moje oprogramowanie do streamowania ktoś tam kliknie, że chce sobie ustawić, że tam ma być czerwone światło, to ja w HomeKicie zobaczę, że nanolif jest włączony i że ma czerwone światło. I mogę go z HomeKita wyłączyć, światło, nie? Okay. Jakby to jest tylko kwestia sterowania.
No tak, tak. A oprogramowanie do tego Stream Decka na Maca nie ma wejścia do HomeKita?
Nie, raczej wydaje mi się, że nie. Wiesz co, to jest oczywiście do sprawdzenia. W ogóle nie szukałem, ale Stream Deck, bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Stream Deck generalnie ma dużo bardzo różnego rodzaju mini aplikacji, które możesz do niego doinstalować. To się pojawiło w jakimś tam update'cie chyba w zeszłym roku. Więc może być tak, że ktoś na przykład napisał wtyczkę do obsługi HomeKita i wtedy na Stream Decku możesz to zrobić, nie? Patrzę sobie właśnie, co tu... Wyskakują jakieś rzeczy. Here's the problem. A no właśnie, że Home App na Macu jest, nie jest skryptowalne. Czyli jakby nie ma możliwości wpięcia.
No tak, bo to jest nowa aplikacja, która powstała jako port tak naprawdę z aplikacji tej z iPadOS-a. I ona faktycznie się chyba skryptą wymyka.
Ale
troszeczkę.
Z tego co widzę, jest coś takiego jak aplikacja Home Control Menu. Ktoś sobie to zainstalował na Macu.
Jest.
I to daje ci dostęp.
I pewnie do niej się wpina.
Bo masz customowe URL-e
tak.
I wtedy możesz z tych customowych URL-i skorzystać po to, żeby to...
URL-i tworzyć akcje pod przyciski, bo rozumiem, że pod dany przycisk możesz po prostu podpiąć sobie
możesz
URL-a.
Możesz podpiąć URL-a, możesz podpiąć odpalanie aplikacji, możesz podpiąć dowolną akcję w ramach, wiesz, OBS-a czy innych serwisów, które Stream Deck ma jakby skonfigurowane. Jak najbardziej... No, mówię, to wszystko, jak widać, da się to obejść. Więc to też jest piękne, że ludzie, wiesz, jakimiś tam hakami zawsze coś wykombinują.
Kombinują takie rzeczy. No w ogóle to jest... Mnie dzisiaj zaskoczyło bardzo, bo jak sprawdzałem sobie właśnie tego Stream Decka, że on jest względnie tani, bo wersja ta 2.0 kosztuje 799 zł, a to masz jednak urządzenie, które ma kilka przycisków, pod którymi są ekraniki LCD. Nie, to moim zdaniem jest to bardzo dobra cena.
Wiesz, no oczywiście ktoś może ci powiedzieć, że no ludzie, 700 za jakieś, wiesz, parę guzików.
Jasne, oczywiście,
bo zawsze argumentem jest to, że hej, przecież możesz zrobić sobie globalne skróty klawiaturowe i odpalić to wszystko ze skrótów, nie?
Ale
oczywiście,
to nie,
że
to,
nie
samo.
To samo. No ja też, wiesz, po tym jak mam tego Stream Decka już od paru dobrych lat, i on cały czas, wiesz, spełnia swoją rolę, a teraz spełnia ją jeszcze bardziej, no bo wreszcie go wykorzystuję w taki sposób, jakbym chciał. Bo wiesz, to jest tak, że okej, teraz mi służy do streamowania, włącza, wyłącza różne rzeczy i tak dalej i to jest super, ale wcześniej na przykład miałem go podpiętego do Maca i on mi pomagał w sterowaniu na przykład Adobe Audition, nie? Bo przy montowaniu podcastu... Okay. Tak, miałem określone skróty podpięte pod guziczki i po prostu nie musiałem tego szukać na klawiaturze, albo były to, wiesz, trochę bardziej skomplikowane akcje, które najczęściej robię, wiesz, nie są to takie makra, jak można by to pomyśleć, ale chodzi o to, że wiesz, no jeżeli jest kilka programów do odpalenia czy coś, to można to jak najbardziej zrobić. Fajne jest to chainowanie właśnie rzeczy, które on robi po naciśnięciu jednego guzika. No i właśnie w Audition, czy w jakichś tam, wiesz, programach do montażu wideo, w Premierce, to też można wykorzystać. Jak najbardziej ludzie robią takie rzeczy dość skomplikowane. No i najpiękniejsze w nim jest to, że możesz go skonfigurować no ekstremalnie pod siebie. Nie? Że jakby oprócz tego, że ustawiasz sobie to, co chcesz i co chcesz, żeby robił dany guzik, to jeszcze sobie zrobisz ładny obrazek. Obrazek jest też zmieniany, jak masz, jeżeli guzik robi coś, co na przykład raz naciśniesz, to włącza, a drugi raz naciśniesz, to wyłącza, to też możesz ustawić inne obrazki, wiesz, w zależności od stanu. Więc to no, dla ludzi, którzy lubią się bawić w takie rzeczy, to jest przepiękna rzecz. No.
To ja myślę, że to jest zajebiste. A myślisz, że możesz wyświetlić w tym przycisku, nie wiem, aktualną
oczywiście,
temperaturę
na
zewnątrz?
Oczywiście, że tak. Są przyciski aktywne. Ja na przykład mam tak, że mogę na jednym z guzików mam pokazaną aktualną liczbę osób, które mnie w tej chwili oglądają na Twitchu. Nie? Więc jakby on zaciąga te dane na bieżąco i po prostu pokazuje w ramach tego ekranika LCD. Nie? Więc to jest cudowna rzecz. Kosmos. Myślę, że ty, znając ciebie i twoje gadżeciarstwo po prostu ekstremalne,
to dziwię,
że się powstrzymywałeś tak długo.
Mam go w koszyku. Wiesz co, u mnie problem z Steam Deckiem jest, myślę, że jeden taki, że ja prawie nie mam stałego miejsca, przy którym siedzę z komputerem. A jednak Steam Deck to jest to urządzenie, które musisz postawić na biurku i tam na stałe jest i raczej wymaga tego, żebyś miał to stałe miejsce. Ja takiego miejsca na stałe raczej nie mam. Chociaż ostatnio coraz bardziej mam, więc dlatego mówię, że może teraz się skuszę, bo no bo do ostatnio jeszcze nie miałem. Ja bardzo dużo pracuję, wiesz, bardzo dużo pracuję w drodze, typu jestem w różnych miejscach. Takie komfortowe warunki, żeby postawić obok siebie laptopa, a obok postawić tego Stream Decka. I myślę, że to mnie powstrzymywało bardzo.
To mam dla ciebie jeszcze jedno pseudo rozwiązanie, polegające na ich
na telefon,
aplikacji.
Okej, jasne.
Na telefon.
Domyślałem się, że powiesz o tym.
Tylko, że tu jest jeden minus, ponieważ niestety, ale on ma model subskrypcyjny. Więc to jest trochę taki wybór, wiesz, czy chcesz mieć mobilnie i w kieszeni, czy wolisz i płacić subskrypcję, czy jednak
tak,
raz płacić
ja
za sprzęt.
Lubię sprzęt, więc pewnie bym wybrał sprzęt, bo nie przemawia do mnie to na telefonie. Ja na przykład bardzo często ostatnio pracuję tak i jak mam to swoje miejsce takie właśnie, które coraz częściej mam i dlatego myślę o tym Steam Decku, no to ja zazwyczaj mam obok siebie postawionego właśnie Maca, a po prawej stronie stoi iPad i w ogóle to, jak działa Universal Control, no to jest jakaś magia. To, że ja przechodzę, na przykład mam odpalonego Telegrama, jakieś tam grupy cały czas na iPadzie i w każdej chwili mogę wrócić kursorem na Maca, przejść na iPada, no to jest jakiś w ogóle kosmos.
No to... Jest to jedna z najbardiej magicznych funkcji,
jak to,
którą
ja, jak to działa?
Wprowadził w ostatnich latach, mam wrażenie.
W ogóle, że to
nie... Nie, no to jest genialne. Znaczy, to jest właśnie ta magia, której trochę już ostatnio było mało w Apple. W sensie, powiadomo, że to... Oni cały czas pracują nad systemem, cały czas wprowadzają nowe rzeczy i one oczywiście są większe lub mniejsze, ale gdzieś ta magia, wiesz, no trudno być magicznym non-stop. Wiesz, o co chodzi. Że jakby i też zdarzają mi się rzeczy, wpadki jakieś, które nadal śmieszą do dzisiaj. Gniazdo ładowania myszki, wiesz,
można cały czas mamy o tym, jak będzie wyglądał samochód od Apple, że będzie trzeba go obrócić do góry nogami, żeby naładować.
Dokładnie.
Ale wiesz co, złapałem się ostatnio na tym, że miałem po prawej stronie iPada, a po lewej stronie leżał telefon i dostałem jakieś powiadomienie na telefonie i chciałem przyciągnąć kursorem w lewą stronę, żeby przejść na telefon.
Wow. Czyli jeszcze muszą dorzucić telefony. Jest jeden człowiek, który...
Oj, wiesz, tak 14 chciał. Polaków, którzy oglądali cię na Twitchu, byłeś... 14 było ich, tak?
No, właśnie. 14. Tak, 14. Wystarczyło, żeby mnie wywindować na szczyty.
Wygląda, to tak samo, jak czasem podcast ląduje ci na pierwszym miejscu w danej kategorii, a odsłuchało go 1000 osób. No, niestety.
Dokładnie. No to rzeczywiście, jak znajdziesz odpowiednią niszę i odpowiednio, wiesz, mało obleganą kategorię.
Ale to się, wiesz, jak to się pięknie przenosi w ogóle na taki fizyczny świat. Poznałem kiedyś gościa, który wynajdywał różne nietypowe sporty. W tych sportach się kwalifikował do mistrzostw Europy albo świata, na przykład z ramienia Polski, bo nikt w Polsce w tych sportach nie startował, więc on był, hej, jestem, cześć, tu. I dostawał dofinansowanie ministerstwa, bo za każde zakwalifikowanie się do takich rozgrywek na poziomie europejskim albo światowym, z jakiejś tam kategorii sportów, które są przez to jakąś tam organizację sportów na świecie sankcjonowane, no to jest, z automatu dostajesz dofinansowanie, żeby tam jechać. Typu, to nie są jakieś duże pieniądze, ale dostajesz dofinansowanie na bilet, na hotele, inne pierdoły. I on zwiedzał cały świat dokładnie tym sposobem, bo znalazł sobie niszę, o na przykład w siatkówkę, ale siatkówkę graną w jakichś określonych warunkach. Wiesz, takie najdziwniejsze sporty świata. W Polsce nie startował nikt. On startował Mistrzostwa Europy, jest zakwalifikowany i dostaje pieniądze od Polskiego Ministerstwa Sportu na wyjazd.
Niesamowite.
Zwiedził cały świat.
Rozkminił to nieźle.
I podobno.
Nice.
No dobra, mam...
A masz jakiś przykład takiego sportu jednego, który był...
Tak, on grał w jakiegoś, on grał w jakiegoś dziwnego tenisa. Tenisa chyba na piachu, chyba coś takiego było w ogóle. Coś takiego, że że piłka nie mogła spaść w ogóle na ziemię, cały czas musiała być utrzymywana w powietrzu, coś takiego.
Wow. to szacun. Ale że wiesz, to nie mogą być zbyt niszowe, no bo jednak te rozgrywki europejskie są organizowane, no, no tak, więc oczywiście. To ewidentnie no, jakoś tam, tak. ma publikę też, nie? Niesamowite. Wow, fajne. Bardzo fajne.
Tak fajne jak Steam Deck. Powiedz mi, oprócz właśnie Steam Decka, wiem, że masz też bardzo fajną rzecz, która mnie ostatnio bardzo mocno kusiła, bo potrzebowałem takiego fajnego ekraniku, który będzie mi wyświetlał różne rzeczy i ty masz taki ekran Lametric. To jest, tak jest. Litewska firma, ale nie litewska, Boże, ukraińska firma, prawda? Chyba z Kijowa się w ogóle oni wywodzą.
A wiesz co, nawet nie wiem, bo Lametric w ogóle wysyła chyba z Holandii.
Ale mam wrażenie, że oni są z Ukrainy.
Może tak być, zobaczmy. About us, już sprawdzimy. How we started, tararara. Mieli agencję Lemberg. No i kurczę, patrzę, gdzie coś... W Foxconnie robią.
Tak.
No to oczywiście.
To wszyscy. Ale gdzieś mi...
No to gdzieś wiadomo.
Gdzieś mi tak przemknęło, że to jest właśnie, że to jest ukraińska firma.
No to jeżeli tak jest, to tym lepiej.
To oczywiście, że tak.
To się cieszę, bo wsparłem tak. W takim razie zupełnie nieświadomie.
Ale oni tak to długo jeszcze przed wojną zaistnieli. Tak, to więc prawda. Szukając tego ekraniku, tego Lametric, wiem, że właśnie ty go masz i bardzo dużo, długo myślałem. Miałem go w koszyku na Amazonie przez pół roku chyba. Na końcu kupiłem coś zupełnie innego, znaczy bardzo podobnego, ale jednak innego. I ten Lametric to jest też kolejna taka rzecz, która ja uwielbiam takie gadżety. Ten Lametric albo mój, czyli Tidbit, to są takie ekraniki, na które możesz wyświetlić różne rzeczy z różnych aplikacji. Nie wiem, tak. W ogóle mój jakby przykład tego, jak ja chcę, żeby po co mi było to potrzebne, to po to, że ja w jakiś sposób chciałem wyświetlić w centralnym miejscu salonu informacje o tym, jaka jest aktualna, ale prawdziwa, taka zmierzona temperatura na zewnątrz. Ale jednocześnie z czujnika, który byłby wpięty do HomeKita też. Zrobiłem sobie w ogóle utrudnienie jest ekstremalnie życie. Typu chciałem, żeby to czujnik, który jest bo wiesz, można to zrobić na miliony prostszych sposobów. Można kupić najprostszą stację pogodową za 50 zł, gdzie będzie miała ekran w środku i czujnik wyrzucony na zewnątrz, ale nie, to wszystko wymyśliłem, że musi być z HomeKita, musi być właśnie i w HomeKicie, a jednocześnie muszę widzieć to w środku. I wyszło mi na to, że ten Tidbit to jest jedyna rzecz, która pozwala mi na to, ponieważ ma integrację z NetAtmo, ze stacją pogodową NetAtmo, którą na szczęście miałem.
Okay.
Stacja NetAtmo ma integrację z HomeKitem, czyli czujnik zewnętrzny stacji NetAtmo podaje informacje do HomeKita, a jednocześnie na tym ekraniku mogę sobie wyświetlić informacje z tego Tidbit o tym, jaka jest temperatura na zewnątrz. Do czego wykorzystujesz? Mm-hmm. A teraz w ogóle wykorzystuję też tego Tidbit do tego, żeby wyświetlić sobie aktualny poziom naładowania swojej Tesli. I widzę cały czas na tym, bo tam są rotujące te ekraniki. Widzę, mam na 3 ekraniki, mam 4 ekraniki. Mam prognozę pogody, mam kolejny, następny wyścig Formuły 1, który będzie z informacją, o której godzinie będzie oraz narysowaną taką ścieżką, trasą, jak wygląda zarys toru wyścigowego. Prognozę pogody na następne 3 dni. Tak, bo ten Tidbit ma dużo lepszą rozdzielczość niż Lametric, więc może wyświetlać takie rzeczy. I ostatnią, czwartą rzeczą mam właśnie aktualny poziom naładowania Tesli. Do czego ty wykorzystujesz Lametric?
No to znaczy w ogóle chciałem jeszcze o tym Tidbicie, bo porównując te dwa urządzenia, one są dość podobne. W takim sensie, że jakby mają bardzo podobny koncept, nie? Chodzi o to, żeby wyświetlać rzeczy z innych, jakieś dane pobrane z internetu. Dokładnie tak. Cokolwiek by to nie było, to mogą być jakieś wewnętrzna sieć oczywiście, tutaj HomeKitowe i tak dalej. Natomiast tak zupełnie szczerze, pod względem hardware'owym, mam wrażenie, że ten Tidbit jest mniej... W sensie gorzej widać na tym ekranie, mam wrażenie, że jest taki... Chyba za drobne są te piksele, powiedzmy. Bo na przykład, wiesz, to też, żeby było jasne, ja widzę tylko zdjęcia. Nie? Widziałem twoje zdjęcie, widziałem zdjęcia nawet na stronie, jak zeskrolujesz na dół na stronie Tidbita, to tam tak dość dobrze widać, o czym mówię, bo jest takie zdjęcie pary, która siedzi sobie w kuchni i na tym Tidbicie niby coś jest napisane,
ale nic nie widać.
Cholery, nie wiadomo co.
Wiesz,
nic
co?
Nie widać.
No to jest tak, że no tam, to nie jest tak, że w ogóle nie widać tych rzeczy. Typu, jeśli ktoś dobrze zaprojektował tą grafikę, po prostu niektórzy, bo te wszystkie aplikacje, które tam są napisane tylko Tidbita, to są aplikacje, które piszesz ty, ja, każdy może sobie napisać aplikację, bardzo prosty język jest do tego. I mam wrażenie, że niektórzy ludzie chcą upchnąć zbyt wiele informacji na tym ekraniku.
Jasne.
I mając do dyspozycji takie małe piksele, no próbują to zrobić. I wtedy to źle wygląda, ale wystarczy, wiesz, wykorzystać więcej tych pikseli i zrobić grubszy font i zrobić to tak, żeby to bez problemu da się zrobić, żeby było bardziej widoczne. To wszystko zależy od aplikacji. Te aplikacje, których ja używam, są... No, ta aplikacja Netatmo jest najgorsza, bo ta aplikacja Netatmo stara się wyświetlić zbyt dużo rzeczy, bo ona wyświetla i temperaturę na zewnątrz, i wewnątrz, i w ogóle poziom decybeli w domu, i ciśnienie atmosferyczne. I faktycznie ta temperatura taka na przykład na zewnątrz jest tak... Okej, okay, wiadomo co to jest.
To nie jest at a glance, wiesz o co chodzi?
Dokładnie
jakby
tak.
Teoretycznie założeniem tego sprzętu jest takie, że no masz rzucić okiem i wiedzieć wszystko, nie?
I jak są doby, że napisane aplikacje, to dokładnie jak jest. Właśnie. Na przykład aplikacja od Tesli, jak rzucam okiem, a czy to nie jest aplikacja oficjalna Tesli, ale jak rzucam sobie okiem, to od razu wiedzę, ile ma procent naładowania.
No oczywiście, no tak, dokładnie.
Jak widzę na prognozę pogody, gdzieś tam są trzy, i to jest aplikacja oficjalna w ogóle Tidbita, akurat ta do prognozy pogody, po prostu aplikacja od nich, no to od razu to widać. Jest chmurka, widać, czy będzie padało, widać, czy będzie słońce, widać, jaka będzie temperatura. Ale niektóre aplikacje są takie średnie. To jest bardzo nowy, bardzo młody produkt, więc ja mam nadzieję i mam wrażenie, że po prostu się ludzie uczą tego. Jest fajnie zrobiony, bo on jest z naturalnego drewna, obudowa jest drewniana.
Widzisz.
I to jest takie fajne. W ogóle nowy wyszedł fajny produkt, nie wiem czy widziałeś, od producenta lampek choinkowych, od Twinkly Square.
Twinkly. To jest widziałem gdzieś tam, tak, coś mi się przewinęło przez internet, a się Squares to nazywa, tak?
Tak, Twinkly Squares. Aha. To jest w ogóle, to jest taki test czederski, bo to montujesz sobie na ścianie obraz z elementów gotowych i możesz poskładać sobie tam, nie wiem, do 32 chyba tych takich elemencików poskładać i możesz na tym sobie wyświetlić z aplikacji jakieś obrazy na przykład, albo swoje zdjęcia, albo cokolwiek. Ja gadałem z nimi na targach na IFie. Niestety ich problemem jest to, że oni praktycznie nie mają żadnych integracji zewnętrznych, czyli nie wyświetlisz tam liczby followersów na Twitterze, nie wyświetlisz aktualnej pogody, tylko wyświetlisz tylko to, co oni potrafią w aplikacji. Może się otworzą, albo nie. W ogóle oni robią fantastyczne sprzęty, bo ja mam ich lampki choinkowe i to, jak to działa, to jest jakaś magia. Stary, to jest kosmos.
A to naprawdę można jakoś zaprogramować bardziej niż po prostu włącz-wyłącz, tak?
Oczywiście, że tak, bo to robisz na tej zasadzie, że wieszasz sobie te lampki choinkowe na choinkę, jak chcesz. Typu normalnie sobie oplatasz choinkę tymi lampkami, na nic nie zważasz, na to, czy to jest dobrze oplecione, czy źle oplecione. Fajnie, gdyby to było tak mniej więcej, wiesz, żeby było równo było. Ale to wiadomo, że jak wieszasz lampki na choinkę, to wieszasz je mniej więcej równo. Potem
słyszałem o takiej metodzie, bo niektórzy robią dookoła, nie? No. A podobno dobrą metodą jest tak, żeby łatwiej założyć i łatwiej zdjąć, to taki protip, niedługo święta w sumie, że się jedzie tak od dołu do góry i od góry do dołu, czyli jakby takie pionowe robisz te kreski, powiedzmy, i to podobno się sprawdza dużo lepiej przy zdejmowaniu.
W Twinkly jest to zupełnie dla obrazu konkretnego, jest to bez znaczenia, bo tam sobie instalujesz te lampki jak chcesz. Potem uruchamiasz aplikację Twinkly na telefonie, kierujesz kamerę na tą choinkę i uruchamiasz kalibruj. I te lampki zaczynają ci migać w różne kolory. I Twinkly mapuje każdą jedną lampkę na choince w aplikacji. Wow. Każdą jedną. No i potem wie, która lampka jest w którym miejscu i może wyświetlić dowolne wzory. Może wyświetlić napisy, które lecą w koło. Może ci wyświetlić, nie wiem, fajerwerki, które wybuchają na choince. Dlatego, że zmapował każdy jeden piksel tej lampki. Kosmos.
Ale szacun. W sensie to jest, to takie rzeczy, wiesz, zawsze mi imponują, bo to jest wzięcie czegoś, co wydawałoby się najprostsze i najstarsze na świecie, że myślisz sobie, ej, tu nie ma żadnego problemu do rozwiązania. Lampki na choinkę po prostu świecą na różne kolory.
Świecą, dokładnie
tak.
End of
story, nie? A tu się okazuje, że jednak ktoś pomyślał kreatywnie i mówi, hej, zróbmy to tak, żeby można było po prostu zrobić z tych lampek w pewnym sensie ekran, nie?
No bo, ekran, bo to jest w pewnym sensie ekran.
No. No,
dokładnie tak.
Niesamowite. Kosmos. To słaba rozdzielczość, ale...
Ale to wiesz, ale do tego, żeby wyświetlić, nie wiem, wiesz, na luzie możesz wyświetlić flagę ukraińską teraz na choince w wakacje.
A jasne, że tak.
Znaczy w wakacje, Boże, jakie wakacje, co ja mówię, w święta i tam będzie, wiesz, ona... To tam też możesz programować, możesz sobie zmienić właśnie, że przez 5 minut leci to, przez 5 minut leci to i w ogóle. No dobra, super. A to Lametrix, ty wykorzystujesz jakoś tak do czegoś konkretnego?
Nie jakoś intensywnie. Jak tam... Tak zupełnie szczerze, to przez bardzo długi czas to był mój zegarek tylko i po prostu, wiesz, wyświetlało zegarek nawet bez zmiany, wiesz, bez tej rotacji różnych aplikacji. On ma aplikacji dość dużo, chociaż duża z nich część ma wrażenie, że albo przestała działać po jakimś czasie, przestała być wspierana, bo to jest troszeczkę podobna historia jak u ciebie, to znaczy ten, tak jak z Tidbitem, że to dużo deweloperów zewnętrznych i takich nawet pewnie takich chłopków jak ja piszą aplikacje, więc część z nich jest tak nie do końca dostosowana, ale samo Lametrix też ma w sklepie bardzo dużo swoich i one jakby, wiesz, tu możesz mieć pewność, że będą w porządku.
Ale ma też wsparcie dla IFTT, no, prawda?
Ma też wsparcie dla IFTT, no właśnie, i ma coś ciekawego, że
Fitbit
ma też guzik na górze. Znaczy trzy nawet guziki. Jeden jest w lewo, w prawo. On zwykle domyślnie jest ustawiany na zmianę po prostu tej aplikacji, którą masz zainstalowaną. Bo to jest tak, że w samej apce na telefonie możesz doinstalowywać właściwie ekrany, chyba tak łatwiej to nazwać.
No,
ale
to tak samo
każdy
to
ekran jest jakby
wygląda
teoretycznie oddzielną aplikacją i może robić coś
dokładnie
innego.
Dokładnie tak samo.
No. I tu jest tak, że masz tak, to ma też głośnik, więc zupełnie
a to
teoretycznie
jest fajna rzecz.
Można sobie odpalić.
To może być
na przykład
budzik.
Może być budzikiem, może być radiem nawet, tylko że radiem internetowym, ciągnie sygnał po prostu z sieci. Możesz nawet zewnętrzny głośnik podpiąć przez kabelek mikro, Boże, jak się tam, no ten, wiesz, 3,5
mm.
Mini jack. Mini jack, właśnie. Więc tutaj możliwości jest dość dużo, natomiast ja zupełnie szczerze używałem go przede wszystkim jako duży, fajny zegar, który no on ma też takie dwa tryby, że jak jest ciemno naokoło, bo ma czujnik oświetlenia, czy czujnik jasności raczej, jeżeli jest ciemno dookoła, to on się przygasza i może się wchodzić w tryb takiego standby'u. Nie? I możesz wybrać, co on ma wyświetlać w ramach trybu standby. I na przykład teraz, jak zmieniłem sobie, bo już taki jestem, wiesz, Twitcher, to mówię, dobra, no, ustawię tak, sobie tak na nim liczbę followersów. Mówię, to jest coś, co jak siadam przy komputerze takim do pracy, to jest tak, jest to w pewnym sensie motywujące, że ktoś
o,
tam
jest,
doszedł.
Jest
nie?
Stu więcej.
Jest stu więcej, no nie, to tak szybko nie idzie, nie? To tam parę osób dochodzi dziennie, powiedzmy, jak streamujesz oczywiście, bo jak nie streamujesz, to rzadko ktoś tam zagląda. Natomiast to jest takie motywujące, ale zabawne jest to, że właśnie jak gaśnie światło w tym miejscu, w którym on jest, to przeskakuje z powrotem na zegarek, więc mam trochę takie dwie funkcje.
Bardzo fajne.
Dwie funkcje jednocześnie. Tak, powiedzmy taki tryb siedzę przy kompie i pracuję i tryb zajrzę do tego pokoju i zobaczę, która jest godzina po prostu, nie?
A to bardzo fajne faktycznie mieć taki pokój, do którego możesz zajrzeć, zobaczyć, która jest godzina. Przydaje się.
Prawda? No, to jest bardzo, bardzo przydatne oczywiście, ale w ogóle planuję chyba, bo tak ostatnio o nim myślałem dłużej, że niewykluczone, że chyba go w ogóle wstawię tutaj do studia, bo on teraz jest jakby po naszej pracowni, powiedzmy, czyli przy komputerze, przy którym normalnie pracuję, no, z którego piszę maile, jest to iMac. Okej, okay, proszę już nie wieszać na mnie psów.
W końcu.
Właśnie. Więc przy tym iMacu sobie on stoi, ale tak coś czuję, że kurczę, może mi się bardziej przyda przy streamach właśnie, że może będę tam wyświetlał jakieś rzeczy. I bardzo długo w ogóle nie dostawałem żadnych maili od nich i tak sobie myślę, kurde, czy on już jest jakby takim martwym produktem? Bo ja mam takie czasem poczucie, że wiesz, kupujesz coś i to żyje jakiś czas, a później i producent trochę o tym zapomina i już przestaje się komunikować też z klientami, a tu nagle dosłownie 2 dni temu dostaję maila. Hej, Lametric wprowadza nową rzecz, zrób update i tam możesz teraz wyświetlać na nim dowolny tekst. Trochę jak taki, wiesz...
To jest czat, ja mam też to w Tidbit i wykorzystuję to. Ostatnio było tak, że nie było mnie w domu i wyświetliłem coś mojej żonie.
Genialne, dobre.
I wyświetliłem wiadomość na tym ekranie.
Ekstra, no widzisz, czyli bardzo fajnie wykorzystałeś możliwość tego, bo ja na przykład wiem, że mogę wysłać tą wiadomość głosową na HomePody w domu, ale no nie używam tego.
Chyba z tego nigdy nie korzystałem.
Nie, też nie. Bo to jest trochę tak, że to niby tam jest jakiś dźwięk zapowiadający, że teraz będzie ta wiadomość.
Jest,
tak?
jest.
Ale to nie zwraca uwagi za bardzo. Szczególnie, że wiesz, w domu zwykle tyle się dzieje. Jest młody człowiek, który tu biega non-stop i tańczy, śpiewa, krzyczy. No to jak nagle coś wyskoczy z głośnika, raz się nie przesłucha, już później nie wiadomo, co to było. Także to jest tak, że no jeszcze tak. Nie teraz. Myślę, że za parę lat ta funkcja może będzie częściej wykorzystywana. No ale właśnie, wyświetlenie jakiejś wiadomości na ekranie, super sprawa. No tutaj jest tak, że to chyba nawet można dłuższy tekst jakiś i on tam albo scrolluje ten tekst, albo no, wyświetla tak, po jednym tak, słowie, no, tak wiesz, jakieś jest, takie tak kombinacje. Ale fajnie, że jakby nadal dbają o to. Więc jest to bardzo fajny sprzęt. Mi się wydaje, jakby mi wizualnie, ja bym wolał chyba... Gdyby może był drewniany, bo on wtedy jest bardziej stylowy, tak jak ten Tidbit, bo ten jest no, z takiego plastiku, który wiesz...
Taki plastiku czarnego,
jest
tak?
To czarny plastik, taki nawet jak go dotykasz, to taki masz wrażenie, jakby był troszeczkę klejący. No, to jest charakterystyczny taki, okay. Takie wykończenie, takie półmatowe powiedzmy.
Chyba kojarzę, jak to jest.
Tak, super. Natomiast podoba mi się...
Podobno każdy...
Bardziej, wiesz, wizualnie ten ekran i to, w jaki sposób on świeci tymi swoimi pikselami, bardziej mi się podoba niż Tidbit. Tam jest dużo mniej miejsca, to trzeba przyznać, bo on ma jakby wielkościowo, ten ekran chyba jest tak o połowę przynajmniej, znaczy, że jest to połowa tego, co Tidbit daje. Plus właśnie jest mniejsza rozdzielczość, no bo nadal mówimy o takiej, wiesz, tak, mówimy o tych takich dużych pikselach, ale dzięki temu jest to bardzo, też zmusza deweloperów do wykorzystywania, wiesz, tej przestrzeni trochę mądrzej, że nie ma tak, że wiesz, nawalisz tam tu pogoda, tu coś tam, no bo nie ma za dużo miejsca. I to, no tak. To jest tak jak Twitter, nie? Jak dał ograniczenie 140 znaków, no to trzeba było kombinować, jak to wykorzystać. I tutaj też tak jest.
A jak to teraz jest 280, to też
no
trzeba.
No też więc. Trzeba, tak. I tu jest tak, że masz z lewej strony zwykle ikonę danej aplikacji, która też może być animowana, może być stała, ale się animować w momencie, kiedy na przykład przychodzi jakieś powiadomienie czy coś. A z prawej strony masz po prostu miejsce na tekst. No i tutaj wyświetla, wiesz, cyferki, literki, słowa, co tam
no,
chcesz.
Co tam
prosta
chcesz,
sprawa,
co tam chcesz.
Ale rzeczywiście no, ten jest to po prostu z daleka absolutnie dużo lepiej widoczne, niezależnie co wyświetla, niż Tidbit. Moim zdaniem oczywiście to oceniam tylko po zdjęciach i po tym, jak tego Lametric mam u siebie. No po prostu wiesz, nie muszę się zastanawiać. Rzucam okiem, okej, wiem o co chodzi. Wiem, że jestem na aplikacji Twitch, bo ma charakterystyczną ikonę i jak widzę cyferkę, to wiem, co ona oznacza. Jest, wiesz, krótka piłka, nie? Ale rzeczywiście możliwości jest dużo. Podobno pisanie aplikacji jest proste. Ja jeszcze się... Znaczy, raz, że nie wpadłem na pomysł jakiś jeszcze mądry, wiesz, co ona miałaby robić, ale kto wie, bo może na przykład wymyślę coś, co jeżeli podczas streama ktoś tam coś napisze na czacie, to u mnie na tym Lametriku, wiesz, wyświetla się coś tam. No jakby na tym to mniej więcej polega, więc jak...
Zbanuj go.
Tak, zbanuj go. Po prostu wyświetla słowo albo na przykład, o, będzie... Teraz właśnie wymyślam, widzisz, na bieżąco. Ktoś napisze coś brzydkiego na czacie, a ja naciskam na Lametriku guzik i on losuje ban albo nie ban. I wspólnie Lametric decyduje o tym, o losie tej osoby na czacie. No tak, wiesz, można na pewno dużo, dużo fajnych rzeczy, ale tak, ten guzik się też przydaje. Jest fajny, bo też może ci sterować różnymi rzeczami, że to może być ten tak zwany one button. Pamiętam, jak Fibaro kiedyś wypuściło taki jeden guzik, nie? Myślisz sobie,
jeden przycisk, tak.
Po cholerę mi przycisk, ale jak zaczynasz się zastanawiać właśnie, że możesz go dowolnie skonfigurować, to może być właśnie krytyczny przycisk. W sensie to może być przycisk, który załatwia ci naciskanie, wiesz, tych włączników po domu, w różnych miejscach, w takiej konfiguracji, niestety, jak chcesz, nie?
Niestety przyciski w HomeKitie, te bluetoothowe, tak jak to był właśnie The Button, to nazywało, The Button od Fibaro, one niestety się zachowują na tyle fatalnie, że jeżeli je masz w ogóle w systemie, no to mogą dać się różne rzeczy, typu możesz niechcący wcisnąć ten przycisk i on na przykład zadzieje się dwa dni później i będzie się działo co chwilę, więc de facto...
Okay.
De facto nie możesz ich mieć. De facto nie możesz ich mieć, bo jak je masz, to twój HomeKit jest absolutnie niestabilny. Wow. Więc ja tych webatonów miałem ze 3 czy 4, ale one z czasem się stały tak niestabilne. Fibaro niestety pogrzebało większość swoich produktów HomeKitowych i w ogóle nie daje do nich wsparcia, nie aktualizuje oprogramowania, więc nie zaktualizowało, więc musiałem wszystkie je usunąć, nie mam żadnego. Ale a propos tego, co wymyśliłeś ty, to nie wiem, czy wiesz, to jest niesamowita rzecz. Ty nie oglądasz Formuły 1,
nie,
chyba, prawda?
Nie, ja w ogóle jestem antysportowy. Ja wiem, że to mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie powiesi.
A to taki średni sport. Ale jest też coś takiego, co się nazywa Formuła E. Tak. Czyli Formuła 1, tylko elektrycznych bolidów. I tam jest coś, co się nazywa Fan Boost.
Okay.
Fan Boost, czyli to jest takie głosowanie, że jak jest wyścig Formuły E, to wszyscy ludzie, którzy głosują, którzy oglądają tą formułę, mogą na stronie internetowej zagłosować na kierowcę, który im według nich jest najfajniejszy, najlepiej jedzie i chcieli mu dać coś ekstra. I wtedy tym kierowcy, na kierownicy zapala się przycisk, że dostał tego fanboosta i w czasie wyprzedzania może wcisnąć przycisk i ma tam ileś procent więcej mocy, żeby wyprzedzić samochód
szybciej. Ej, to jest genialne. To jest genialne. Wow. No to jest, mam wrażenie, że to jest przeniesienie
Ma chyba 15 minut w ciągu wyścigu do wykorzystania tej
to
mocy
dużo.
Dodatkowej.
15 minut to jest naprawdę dużo. W sensie tak...
No, a to bo te wyścigi trwały tam, wiesz, półtorej godziny, albo 15 minut.
Wow, ale świetne. Znaczy, to jest w ogóle bardzo kreatywne i fajne przeniesienie takich mechanik czysto internetowych, nie? Że jakby przeniesienie tego, co dzieje się w internecie i zaangażowania ludzi i tego, że jakichś akcji ludzi na realne życie. I to jest super sprawa. W sensie to jest właśnie takie bardzo, bardzo streamowe, tak jak ja właśnie streamuję, to jest dokładnie połączenie społeczności z czymś realnym, co się dzieje, wiesz, w rzeczywistości. Wow, no to zupełnie nie miałem świadomości, że coś takiego się dzieje i muszę przyznać, że naprawdę szapoba. Fajna rzecz.
No to jest naprawdę super. Wojtku, dwa urządzenia, które mieliśmy rozmawiać o twoich zabawkach, dwa urządzenia, które powiedziałem, to są urządzenia, które ja ci podrzuciłem. Ty je używasz, ale ja podrzuciłem pomysł na nie. Chciałbym, żebyś powiedział, bo nie wiem, na pewno o wszystkich twoich zabawkach, żebyś wybrał swoją taką ulubioną zabawkę, którą masz i powiedział coś o niej. Mam podejrzenie, że może być to ten Stream Deck, ale może coś jest coś innego jeszcze.
Stream Deck?
Nie wiem, by się robot odkurzać.
Nie, to padło w tym podcaście, ale pewnie nie pamiętasz, że to powiedziałeś. Ale wydaje mi się, że bo tak, wiesz, to jest trochę tak, że sprzęty, które lubimy najbardziej, to są pewnie te, z których najczęściej korzystamy. No to wiesz, ale postawienie w tej roli naszego smartfona byłoby trochę absurdalne, no bo to już jest, wiesz, no to jakbym powiedział,
głupie.
Wiesz co, moim ulubionym sprzętem jest moja lewa ręka, nie? Bez przesady. Ale
dokładnie pomyślałem o nodze akurat.
Ale wydaje mi się, że chyba moim ulubionym sprzętem, który jest niestety mało technologiczny, znaczy jest technologiczny, chociaż miał większe aspiracje niż ostatecznie się udało, jest mój motor elektryczny.
No proszę. W ogóle powinno się mówić motocykl.
No to jak jesteś uczulony, to oczywiście będę mówił motocykl.
No przepraszam.
Najbardziej. Nie ma problemu, ale ja faktycznie
mówię
niepoprawnie.
Mówię jak chcesz. Bo zmieniłeś, zmieniłeś
to,
teraz,
ja go zmieniłem już 3 lata temu, bo było tak.
Okej, okay. Tylko starego tak. sprzedałeś
dopiero ostatnio. Niestety zbierało, strasznie długo się zbierałem z tą sprzedażą, ale wiesz, jak coś nie kłuje cię w bok za mocno, no to tak zostawiasz, aż się w końcu, wiesz, no i ten stary stał długo w garażu, no bo po prostu było tam miejsce i tak sobie stał i czekał i rdzewiał, ale na szczęście znalazł się kupiec, ale rzeczywiście, i to był normalny
spalinowy,
Junak 125, produkowany w Chinach oczywiście, żeby nie było, ale go lubiłem i myślę, że uratował mi nieraz tyłek, bo dojeżdżałem nim do centrum, do pracy, jak jeszcze pracowałem, była tak zwana normalna praca w biurze, no to rzeczywiście dojeżdżałem nim i to było
w tak zwanej przedpandemii.
Dokładnie. Ale to było naprawdę, no i jeżdżenie między samochodami, wiesz, oczywiście bezpiecznie i tak dalej, no to dojeżdżanie na tą 7 rano do pracy było przyjemnością, a nie katorgą, jak dla niektórych, tych, którzy jeżdżą samochodami na przykład. No i nie musiałem szukać za bardzo miejsca do parkowania, bo miejsce pod biurem było zawsze, dokładnie.
Zawsze dokładnie, było, więc czekało na ciebie.
Jeżdżenie jednośladem, no zaraziłem się trochę, bardzo mi się podobało, ale no wiadomo, że jest spalinowy motor, jest głośny, a ja nie lubię głośnych rzeczy. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, bo jak...
Ja mam to samo, też nie lubię
głośnych rzeczy. Oprócz tego, że nie lubię w domu głośno, żeby było...
Może dlatego, że mamy dzieci.
Wiesz, ale ja wcześniej, nawet jak zanim się młody urodził, to miałem taką, że kurczę, no nie lubię. Na przykład dźwięk klawiatury, jak się wpisuje cokolwiek. No nie, absolutnie. Ja telefon mam...
Dlatego nie mógłbym mieć klawiatury mechanicznej.
No i telefon, wiesz, też mam wyciszony non-stop. W sensie ja mam po prostu cały czas przestawiony.
Ja też, zawsze. Ja mam przełącznik cały czas na czerwonym.
Bardzo się dziwię, jak mi się na przykład niechcący w kieszeni przełączy na ten i dostaję jakieś powiadomienie i mówię, co to jest za dźwięk? Ale faktycznie to mój telefon po prostu.
Ja to nawet chyba nie wiem, jakie mam dźwięki powiadomień. W ogóle, wiesz, to mnie totalnie omija konfigurowanie dźwięków powiadomień, bo ja ich nie potrzebuję.
Dokładnie
tak samo.
Szczególnie
wiesz,
jak masz Apple Watcha, to już w ogóle nie jest to potrzebne.
Ja nie mam Apple Watcha, to w ogóle nie potrzebuję.
No,
ja
nawet bardzo
Apple Watcha sobie radzę.
W każdym razie tak, nie lubię głośnych rzeczy, a niestety motor spalinowy do głośnych raczej należy. No nie, jaki by nie był, to zawsze będzie, wiesz, jakiś dźwięk wydawał. I kusiło mnie. I naprawdę szukałem długo, czy jest motor elektryczny na rynku, jakikolwiek, który byłby odpowiednikiem tak zwanej 125. Czyli jechał z maksymalną prędkością tam 90-95 na godzinę. Miał pojemność baterii na tyle sensowny, żeby wiesz, dojechać do tego centrum i wrócić, bo ja z Białęki to dla mnie to jest, wiesz, potężna wyprawa. I bardzo długo nie było takiego sprzętu na rynku. W sensie, no nie w sensownej cenie, bo to też wiesz, no pierwsze elektryczne motory to wiadomo, że pojawiły się na rynku
oczywiście.
I oczywiście miały... No dokładnie.
Kosztowały
ale
krocie.
Ja w jakiś w ogóle, nie pamiętam, czy ja jechałem pociągiem, czy coś i... Ktoś mnie zainspirował, mówię, sprawdzę jeszcze raz, zobaczymy, czy coś się pojawiło. No i zacząłem szukać i znalazłem firmę, która naprawdę dosłownie 2 miesiące wcześniej weszła na polski rynek. I jest to marka pod tytułem Super Soko. To jest oczywiście chińska marka, tam chyba pracują ludzie, założyli ją ludzie, którzy odeszli albo z Hondy, albo z Toyoty, ale jakby z departamentu, wiesz, motorów. I po prostu stwierdzili, że założą sobie swoją firmę i chcą robić elektryczne pojazdy. I oni w swojej ofercie mają skutery, ale mają też dwa rodzaje motorów. Jeden to jest taki, powiedzmy, że cafe racer, ale też jeżdżący maksymalnie do 50 na godzinę. A drugi to jest model mój, czyli TC Max. I on jeździ do 90 na godzinę. I ma zasięg przy włączeniu tak zwanej trójki, bo on nie ma biegów,
tylko ma poziomy
tylko
mocy.
Ma takie, powiedzmy, że poziomy mocy, tak, że jak włączysz ten najwyższy, to on ma najdynamiczniej startuje i najszybciej jedzie, no to on faktycznie jest w stanie przejechać około 60 km.
No to całkiem
na trójce, tak? Czyli to w moim przypadku, jeżeli dla mnie zwykle wyprawa gdziekolwiek to jest właśnie dojechać do centrum miasta i wrócić, to nie ma żadnego problemu i spełnia absolutnie wszystkie moje potrzeby. A przy okazji, jak jest tak przyjemnie cichy, jakie to jest, to jest niesamowite uczucie, jak wiesz, odpalasz, startujesz na zielonym świetle i nagle raz, jesteś, że jesteś najszybszy przez pierwsze 12 sekund, ale dwa, że po prostu startujesz bez dźwięku, nie? Z takim przyjemnym szumem. Wspaniała rzecz. Ja wiem, że ty doświadczasz tego trochę w większej skali teraz, ale no i podejrzewam, że przyspieszenie przez te pierwsze sekundy...
Jest bardzo podobne pewnie.
No może nie wgniata mnie aż tak bardzo, ale jest to w pewnego jakby podobne uczucie pewnie, nie? Bo rzeczywiście no ja jest to... Jak ktoś dobrze nie złapie nóżkami, to mógłby nawet spaść z tego motoru, jakby wiesz, tak przycisnąć mocno. Ale to jest oczywiście tylko na samym początku, później już się przyzwyczajasz, a poza tym zaraz cię wszyscy wyprzedzają, no bo jednak wiesz, on nie jest w stanie tego utrzymać tak długo. Ale mówię, on ma kilka fajnych rzeczy, bo ma na przykład wyjmowaną baterię, więc może się wyjąć z motoru i zanieść naładować. Do domu i naładować po prostu, wiesz, z gniazdka. Ale może też, ma też z gniazdko jakby wmontowane w
230,
sam
takie
motor,
tak.
Więc zwykłe 230, jakby dostajesz z nim ładowarkę specjalną, która jest dość duża. To jest taka, wiesz, potężna kostka, dość ciężka, ale ona na szczęście się mieści w kufrze. Okay. Więc to jest tak, że ona leży na baterii, graniczy tam oczywiście taka specjalna plastikowa osłona, więc możesz jeździć, mieć
możesz
ładowarkę
jeździć
z
nią,
jeździć
z
tą ładowarką.
I się naładować w pracy,
tak,
na przykład.
I możesz się podładować gdzieś. Można, natomiast też trzeba pamiętać, to nie jest za szybka ładowarka.
Pewnie,
ona
pewnie,
rzeczywiście pewnie, od zera do maksa ładuje
pewnie,
około 8 godzin.
Pewnie 3 kW.
Musiałbym sprawdzić
na
tym, ale możliwe, tak. No. Bardzo możliwe. Więc, ale wiesz, no to w moim przypadku w zupełności to jest wystarczające. Teraz nawet specjalnie sobie chyba z rok temu załatwiłem oddzielny licznik w garażu. Ja mieszkam w bloku normalnie, więc to nie jest taka prosta sprawa.
Ale jednak się,
okay?
Ale jednak się daje. To jest ten argument, którym ludziom mówią, nie mogę mieć samochodu elektrycznego, mieszkam w bloku. Daje się.
Daje się, tylko no, trzeba wychodzić swoje i oczywiście jest troszeczkę obostrzeń takich, czy problemów, na które można napotkać na tej drodze. Jednym z nich jest to, czy na przykład sieć przesyłowa do całego osiedla
jest na tyle
jakby
wydajna.
Czy ona wytrzyma dodatkowe obciążenie
czy
w postaci
jest
ciebie.
Wystarczające, okej. Okay.
Tak, bo może być tak, że nie jest i wtedy no, nie wywalczysz. Nie? Ja nie wiem, czy ja jestem pierwszy z taką prośbą, bo wiesz, no nie łaziłem po naszym garażu i nie patrzyłem, czy ludzie mają swoje liczniki, ale sam swój załatwiłem. Trochę to kasy kosztowało, ale mam trójfazę podciągniętą pod moje miejsce parkingowe.
Masz siłę.
Więc w razie czego...
Możesz kupić samochód elektryczny i się ładować.
Jak będziemy, tak, będziemy zmieniać samochód, to już na pewno na elektryczny i po prostu możemy sobie go ładować. Nie mam samej ładowarki, no bo jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie samochód.
Znaczy, to akurat w samochodzie,
ale
akurat tak,
mam też
tak,
oddzielny...
żeby jakby pojęcia zostały dobrze powiedziane, no to jeżeli ładujesz się prądem 20, znaczy prądem AC, to w samochodzie to ładowarka jest wbudowana w samochód. To jest ładowarka okay. Jest w samochodzie. Okay. To, co ty podłączasz, to jest tak zwane, to jest tylko takie zabezpieczenie, które troszeczkę przerabia ten prąd trójfazowy na taki prąd, który przyjmuje ładowarka w twoim samochodzie i moc ładowania, z jaką się ładujesz, nie zależy od tego urządzenia, które masz tutaj, tego na ścianie, tego wallboxa, czy jak to się nazwiesz, tylko zależy od właśnie od ładowarki, która jest wbudowana w samochód.
Ale wallbox też może być jakimś tam węższym gardłem, nie?
Tak, może być węższym gardłem, zgadza się.
W teorii,
tak, no tak. Ale tak naprawdę to głównie zależy od tego, co masz w samochodzie, a nie tego, co wisi na ścianie.
Jasne.
Więc.
Jasne.
No ale to bardzo chwalę, jeżeli chodzi o samochód elektryczny, bo to, bo naprawdę to frajda jeżdżenia samochodami elektrycznymi. Już ostatnio dostaję dużo takich głosów. No i widzisz, te ceny prądu poszły tak w górę i teraz twój samochód elektryczny wcale nie jest taki ekologiczny, czy nie, ekonomiczny. Frajda jeżdżenia samochodem elektrycznym jest tak niesamowita, że to w ogóle już palicho, ekonomię, to po prostu jest super. I unikasz w ogóle bardzo wielu zanieczyszczeń, bo zanieczyszczenie spalinami to jest jedno, zanieczyszczenie hałasem to jest drugie, zanieczyszczenie pyłem z klocków hamulcowych, którego jest dużo mniej w samochodach elektrycznych, bo hamujesz rekuperację, to jest kolejna rzecz. Więc tutaj tych plusów jest bardzo, mógłbym o tym godzinami gadać, jest bardzo dużo. Wojtku, jedno pytanie jeszcze o ten motocykl, kończąc, bo tu tam w ogóle ile nam się zeszło. Techlof nie jest takim długim podcastem, my nie nagrywamy tak długo, te 45 minut jest u nas max.
No, to ja przepraszam, że ja tutaj
nie,
tak się
czasem się zdarzają takie godzinne odcinki. Skoro mówisz, że to jest twoja zabawka, czy zdarza ci się wyjść na ten motocykl i przejechać po prostu po to, żeby się przejechać?
Tak. Ja mam, taką tradycję swoją własną, że ja na otwarcie sezonu, jak się robi ciepło, bo ja nie lubię jeździć w zimę. W sensie nie mam stroju za bardzo, wiesz, jakoś nie są moje klimaty. Więc ja mam tak, że faktycznie otwieram sezon, jak już się zrobi ciepło. Zawsze jadę nad zegrze.
O, dobrze.
Po prostu i ja nawet nie lubię tego zegrza. W sensie ja nie lubię tam przebywać. To nie jest miejsce, które lubię, wiesz, na zasadzie tak, pojedziemy sobie, zrobimy grilla czy coś. Nie, ale chodzi o ten rytuał, że ja jadę nad zegrze, popatrzeć na wodę i wracam do domu. I to jest moje otwarcie sezonu i zawsze to robię. Więc tak, i to jest absolutnie bardzo duża przyjemność.
A na zamknięcie?
Przez to, że zamknięcie tak nigdy nie wiadomo, bo to jest trochę tak, że wiesz, No właśnie, to może jeszcze pojadę. Więc nie mam takiej ostrego zamknięcia sezonu, więc nie świętuję tego, szczególnie, że to jest depresyjny moment. No bo jeszcze nie chcę
tutaj.
No, a tu jednak jest święto. Wiosna, robi się ciepło, robi się zielono. Świętujmy, przejedźmy się kawałek motorkiem i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
No to Wojtku, to na koniec życzę ci, żebyś w tym roku jeszcze zdążył dosiąść swojego elektrycznego motocykla. Gościem był Wojtek Wieman, jedna druga podcastu Jest Łos. Bardzo mi było miło. Mógłbym z tobą gadać kolejną godzinę.
To następnym się razem umówimy.
Tak, dokładnie. Trzymaj się, hejka.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pa, pa.
Love. Z miłości do technologii.